Więc dzisiaj chciałem się skupić, chociaż przeczytaliśmy dosyć duży fragment, to chciałem się skupić na, w zasadzie na dwóch wersetach, na czwartym i piątym, 53 rozdziału. Tymczasem On wziął na siebie nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia, a my myśleliśmy, że słusznie jest zraniony, uderzony przez Boga i umęczony, lecz On został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy, spadła na Niego kara w imię naszego pokoju, a Jego ranami zostaliśmy uleczeni. W ostatnim czasie można zaobserwować wzmożoną aktywność chrześcijan i tak na przykład przy okazji odwoływania nabożeństw, przenoszenia się do internetu uaktywniła się pewna grupa, która zaczęła atakować innych wierzących i oskarżać ich o brak wiary czy jakieś inne rzeczy, niemalże odstępstwo. Ale jest też grupa chrześcijan, którzy więcej i mocniej niż może wcześniej mówią na temat uzdrowienia. A może lepiej byłoby powiedzieć, że mówią więcej na temat odporności wierzącego, odporności chrześcijanina na różne choroby. I też dochodzi do oskarżania innych wierzących o brak wiary, czy strach, czy lęk przed koronawirusem. I w internecie znalazłem takie dwie wypowiedzi, które streszczają nam przekaz tej grupy ludzi. Nie są to najnowsze wypowiedzi, ale to nie ma znaczenia, ponieważ przekaz jest niezmieniony, tylko jest go w obecnej chwili więcej. Więc zobaczmy, co ludzie z tej grupy mówią. Więc przeczytajmy. To z internetu wzięte. Jezus jest sprawiedliwym sługą z rozdziału 53 Księgi Izajasza, który wziął na siebie nasze choroby i cierpienia. To, że dzieło odkupienia otworzyło drogę do Bożego uzdrowienia, jest również potwierdzone w Ewangelii Mateusza. Pismo Święte wskazuje tu, że w osobie Jezusa spełniło się proroctwo z rozdziału 53 Księgi Izajasza. A gdy nastał wieczór, przywiedli do Niego wielu opętanych, a On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli, aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego, On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze. Także apostoł Piotr potwierdza to w swoim liście, opisując pasję Chrystusa. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli, Jego sińce uleczyły was. 1 Piotra 2,24. Więc to jest pierwszy cytat. I drugi cytat brzmi tak. 53 rozdział Księgi Izajasza jest dowodem na wieki, że Bóg kocha cię i Jego pragnieniem dla ciebie jest, abyś był całkowicie zdrowy. Jak ważne jest Twoje uzdrowienie i zdrowie dla Niego? Jest tak ważne, że Jezus sam zapłacił wielką i straszliwą cenę za Twoje całkowite zdrowie. Więc generalnie przekaz, myślę, że jest jasny. Jezus zapłacił za Twoje zdrowie, możesz być całkowicie zdrowy, więc nie musisz się obawiać koronawirusa, nie musisz się też stosować do tych wszystkich ograniczeń czy nakazów i zakazów, które są wydawane. Wszyscy inni mogą się zarazić, ale nie ty. Wszyscy inni mogą umrzeć, ale nie ty. Ty przecież wierzysz w Jezusa, który tak bardzo cię kocha, że na krzyżu dał ci całkowite zdrowie. Więc tak to można podsumować. Więc te teksty oczywiście brzmią bardzo dobrze i są bardzo atrakcyjne. No bo kto z nas nie chciałby być całkowicie zdrowym? Ja na pewno bym chciał. Tak? Każdemu z nas coś dolega. Jeżeli jeszcze nie dolega, to będzie dolegało i to nie jest wypowiadanie jakiegoś przekleństwa czy klątwy nad kimś, ale to po prostu są fakty, że nasze ciała się starzeją, nasze ciała chorują. Więc chcąc, nie chcąc, no, każdy z nas doświadczy choroby w swoim życiu. Więc wracając do tego przekazu, no jest bardzo atrakcyjny, bo każdy chce być zdrowy. Ale pytanie zasadnicze jest takie, czy jest to prawdziwy przekaz, który płynie z tego rozdziału Księgi Izajasza? Czy na podstawie tych dwóch wersetów, czwartego i piątego, możemy takie rzeczy mówić? Czy Chrystus dał nam na krzyżu całkowite uzdrowienie, tu i teraz? Więc spróbujmy odpowiedzieć na te ważne pytania. Więc fragment, który przeczytaliśmy, nie tylko te dwa wersety, ale cały ten fragment z 52 rozdziału 53, jest określany jako pieśń o słudze Pana. I w Księdze Izajasza są cztery takie pieśni. Ta jest czwartą pieśnią i zobaczmy, o czym one mówią. Każdy będzie mógł sobie w domu przeczytać, ja tylko tak ogólnie powiem, o czym one są. Więc pierwsza pieśń znajduje się w Księdze Izajasza 42, od wersetu 1 do 9. I tam jest mowa o tym, że sługa Pana nada narodom prawo, utrwali to prawo na ziemi, będzie pośrednikiem przymierza, będzie światłem dla narodów, wyprowadzi więźniów ciemności na wolność. Druga pieśń znajduje się w Księdze Izajasza 49 rozdziale, wersety od 1 do 13. Przepraszam. Sługa Pana będzie narzędziem w rękach Boga do nawrócenia Jakuba, do zebrania Izraela, ale też będzie światłem dla narodów, także zbawienie dosięgnie krańca ziemi. On wyprowadzi więźniów na wolność. Trzecia pieśń to 50 rozdział, wersety od 4 do 11. Sługa Pana będzie prześladowany, ale Bóg będzie z nim. Ci, którzy boją się Pana, będą słuchać tego sługi i sługa osądzi swoich wrogów. I ostatnia pieśń, czyli to nasz 52 rozdział, 13 werset do końca 53 rozdziału. Sługa Pana będzie cierpiał, a także umrze, ale to cierpienie i śmierć będą w miejsce Bożego ludu, który zasługiwał na karę od Boga. W tym wszystkim sługa Pana wypełni wolę Boga. Sługa Pana poprzez swoje dzieło da przestępcom możliwość usprawiedliwienia, pojednania się z Bogiem. Sługa Pana sam poniesie grzech Bożego ludu. Więc generalnie wszystkie te pieśni pokazują nam, co Bóg dokona przez swojego sługę. Ale te pieśni też malują przed naszymi oczami pewien obraz tego, jaka była duchowa kondycja ludzi, do których przemawiał Bóg przez proroka Izajasza, a Izajasz przemawiał do Bożego ludu, do Izraelitów, a konkretnie do królestwa i do mieszkańców królestwa Judy. Więc pieśni pokazują nam, że Żydzi odeszli od Boga. Te pieśni pokazują nam, że jest źle pomiędzy nimi a Bogiem w ich relacji, w ich związku. Ale pytanie jest, jak bardzo jest źle i co się z tym wiąże. Żeby to zobaczyć, żeby to zrozumieć, to musimy przeczytać początek Księgi Izajasza. Więc przeskoczmy do pierwszego rozdziału, który nam namaluje pewien obraz tego, jak wyglądała sytuacja pomiędzy Żydami, czy pomiędzy Izraelitami a Bogiem właśnie, kiedy Izajasz zaczyna swoją służbę. Zaczyna swoją księgę. Od drugiego wersetu, Izajasza, pierwszy rozdział od drugiego wersetu. Słuchajcie niebiosa i wsłuchaj się ziemio, ponieważ Pan przemówił. Synów wychowałem i wprowadziłem w dorosłość, lecz oni mi się zbuntowali. Bydlę zna swojego właściciela, a osioł żłób swoich panów. Izrael natomiast mnie nie zna. Mój lud mnie nie rozpoznaje. Biada grzesznemu narodowi, ludowi obciążonemu winą, potomstwu popełniającemu zło, synom winnym zniszczenia. Opuścili Pana, wzgardzili świętym Izraela i odwrócili się. W co jeszcze was bić, skoro mnożycie odstępstwa? Cała głowa choruje i całe serce omdlałe. Od stopy po głowę nic na nim zdrowego. Guzy, sińce i świeże rany nieopatrzone, nieprzewiązane ani niezmiękczone oliwą. Wasza ziemia pustkowiem, wasze miasta spalone ogniem, wasze pola? Na waszych oczach objadają je obcy. Spustoszenie jak po ich podboju. I pozostała córka Syjonu jak szała z winnicy, jak budka na polu ogórkowym, jak miasto oblężone. Gdyby Pan zastępów nie pozostawił nam tych, co przetrwali, bylibyśmy niemal jak Sodoma, przypominalibyśmy Gomorę. Więc Izajasz pokazuje nam winę Żydów, ale też pokazuje nam skutki ich odstępstwa od Boga. Opuścili swojego Boga, wzgardzili Nim, odwrócili się od Niego, poszli raczej za innymi bogami. W ziemi, którą Bóg im dał, popełniają bezprawie, grzeszą, a ich wina jest ciężka. Izajasz przypomina Żydom, jakie są konsekwencje ich złego postępowania. I jest to choroba. Są to sińce i rany odbicia. Jest to zniszczenie, wojna oraz przegrana w wojnie. Bóg w ten sposób karał odstępczy naród wybrany, żeby się nawrócił do Boga i żeby żył zgodnie z Bożymi przykazaniami, do czego się zresztą wcześniej Izraelici zobowiązali. Niedawno mówiłem kazanie na temat Nowego Przymierza i w tym kazaniu przyglądaliśmy się temu, jak Bóg zawarł przymierze z Izraelitami. I czytaliśmy fragmenty, które mówiły nam, że Izraelici przyjęli ofertę Boga, żeby zawrzeć przymierze, chcieli wejść w przymierze z Bogiem i że w związku z tym zobowiązali się przestrzegać wszystkich przykazań, które Bóg im nadał przez Mojżesza. A teraz Izajasz mówi nam, że Żydzi odeszli od przestrzegania, od zachowywania tego wszystkiego, co Bóg im nakazał, więc Bóg na mocy tego przymierza, na mocy obietnic, czy też przekleństw za nieposłuszeństwo, Bóg zaczął ich karać. Karał ich za ich odstępstwo, dlatego ich choroby, dlatego ich, można powiedzieć, wojna są skutkami ich odstępstwa, ich grzechów. Więc to nam pokazuje, pokazują te pieśni, ale te pieśni jeszcze nam pokazują to, co uczyni sługa Pana, którego Bóg pośle. Czwarta pieśń mówi nam o cierpieniu, jakie spadnie, jakie będzie udziałem tego sługi, ale to nie będzie cierpienie, na jakie ten sługa zasłużył. Raczej będzie to kara, jaką otrzyma ten sługa w zastępstwie Bożego ludu. Zamiast na Boży lud, to kara spadnie na tego sługę. To umożliwi Bożemu ludowi pojednanie z Bogiem. Już nie będzie wojen i zniszczenia, ale będzie za to pokój. Już nie będzie chorób czy sińców, ale za to będzie Boże błogosławieństwo. Czyli można powiedzieć, że Boży sługa przywróci Izrael do właściwego miejsca, do właściwej relacji z Bogiem. On sam weźmie winę swojego ludu na siebie i wycierpi karę za nie. Więc w tym kontekście choroby i cierpienia oraz wojny są karą za nieposłuszeństwo przymierzu pomiędzy Bogiem a Izraelitami. Są to kary, jakie wymierza Bóg na mocy przymierza ze swoim ludem. Izajasz mówi, że sługa wziął na siebie tę karę. Nie dlatego, że na nią zasłużył, ale dlatego, że stał się zastępstwem za Boży lud i cierpiał w jego miejsce. I dzięki temu zastępstwu, dzięki temu, że sługa wziął na siebie tę karę, Boży lud może doświadczyć pokoju oraz uleczenia. Inaczej mówiąc, sługa Pana swoją zastępczą ofiarą sprawił, że przekleństwo wynikające z nieposłuszeństwa prawu Bożemu zostało z Bożego ludu zdjęte, czy zostanie z Bożego ludu zdjęte. To znaczy, że Bóg od tego momentu będzie ich błogosławił. Wina Bożego ludu zostanie usunięta, grzech zostanie usunięty, w związku z tym te skutki nieposłuszeństwa też zostaną usunięte. Więc ten sługa nie zajmuje się jedynie skutkami, usunięciem skutków nieposłuszeństwa. On przyszedł po to, żeby usunąć samo nieposłuszeństwo, usunąć grzech. Zatem choroba w tym kontekście jest, można powiedzieć, synonimem, zamiennikiem grzechu. I kiedy zostajemy uleczeni jego ranami, to znaczy, że sługa Pana nie tyle usunął skutki grzechu, co sam grzech. O grzechu można mówić w kategoriach choroby, ponieważ grzech toczy nas jak rak, można powiedzieć, powoduje naszą śmierć. Więc to nie znaczy, że Jezus wziął na siebie nasze choroby, wcale nie znaczy, że wszelka choroba zostanie zgładzona czy też usunięta. Izraelici nie zaczęli od tego momentu być całkowicie zdrowymi. Oni dalej chorowali, ale ta kara, znaczy tak, może nie od tego momentu, ale ta kara została usunięta przez przyjście sługi Pana, czy przez działanie sługi Pana. Kara wynikająca z nieposłuszeństwa. Więc nie znaczy to, że Izraelici od tego momentu nie będą chorować. Nie, ale ponieważ pojednali się z Bogiem, to Bóg nie będzie ich karał chorobami, cierpieniem czy też wojną, co wynika z przymierza, jakie Bóg zawarł z narodem wybranym. Bóg od tego momentu będzie ich błogosławił, więc tutaj nie ma w tym fragmencie gwarancji fizycznego uzdrowienia z wszelkiej choroby dla wszystkich wierzących. Tak przynajmniej rozumie to, wydaje się, że rozumie to Izajasz. Raczej jest tu mowa o tym, że sługa Pana zajmuje się tą korzeniem problemu, czyli grzechem, a jak usuwa grzech, no to automatycznie też usuwa pewne skutki nieposłuszeństwa. I dzięki Nowemu Testamentowi wiemy, że tym cierpiącym sługą Pana jest nie kto inny, jak sam Pan Jezus Chrystus, który jest Bożym Synem. To On wziął na siebie nasze winy i umarł w nasze miejsce, aby pojednać nas z Bogiem. Inaczej mówiąc, to w Nim znajdują wypełnienie słowa tych wszystkich pieśni Pana, jakie znajdujemy w Księdze Izajasza. I Nowy Testament w dwóch miejscach odnosi się do tych naszych wersetów, co zresztą było wspomniane w tych fragmentach, które czytaliśmy wcześniej, tych wypowiedziach ludzi, którzy promują uzdrowienie. Więc pierwsze odniesienie znajdujemy w Mateusza 8, 14, 17, więc przyjrzyjmy się temu fragmentowi i zobaczmy, co on mówi. Gdy Jezus przyszedł, Ewangelia Mateusza 8, 14, 17, gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, zastał tam jego teściową, leżała złożona gorączką. Dotknął jej ręki i gorączka spadła. Wtedy kobieta wstała i zaczęła mu usługiwać. Wraz z nastaniem wieczoru przyprowadzono do niego wielu opętanych. On zaś swoim słowem wygnał duchy i uzdrowił wszystkich, którym coś dolegało. W ten sposób spełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza. On wziął nasze słabości i poniósł ciężar naszych chorób. Więc Mateusz mówi nam, że Jezus uzdrawiał ludzi, uzdrawiał ich z różnych chorób, ale też Jezus uwalniał ludzi od duchów nieczystych. I dla Mateusza jest oczywiste, że to, co Jezus robił, jest wypełnieniem proroctwa Izajasza. I Mateusz powołuje się na to proroctwo. Tym samym Mateusz mówi nam, co nam mówi, czy na co wskazuje. Wskazuje na to, że to Jezus jest tym sługą Pana, który był obiecany w Izajasza 52-53. I Mateusz mówi nam tylko tyle w zasadzie. Nie mówi nam niczego więcej, więc to, co łączy Jezusa z Izajasza 53-4 to fakt, że Jezus uzdrawiał ludzi i że poprzez te uzdrowienia słowa Izajasza znalazły swoje wypełnienie w osobie Jezusa z Nazaretu. I więc Mateusz ostrzega fakt, że te słowa zostały wypełnione. Ale zauważmy, kiedy zostały wypełnione. Zostały one wypełnione nie na krzyżu, tylko poprzez uzdrowienia, których Jezus dokonywał podczas 3 lat swojej publicznej służby. Więc Mateusz nie łączy ze sobą krzyża i uzdrowienia. Mateusz raczej łączy Jezusa z Nazaretu i sługę Pana, o którym mówi Izajasz. I oczywiście Jezus ostatecznie zostaje ukrzyżowany otrzymuje karę za grzech ludu, ale generalnie Mateusz o tym już nie mówi. Więc to ma wskazywać na coś większego niż tylko fizyczne uzdrowienie. To ma wskazywać na to, że Jezus z Nazaretu zajmuje się naszym największym problemem, jakim jest grzech w naszym życiu. Więc Jezus z Nazaretu zgładzi nasz grzech, czy zgładził. Drugi fragment znajduje się w pierwszym liście Piotra. I znowu przeczytajmy ten fragment, ale przeczytajmy go w jego kontekście, ponieważ fragment wyrwany z kontekstu może się stać pretekstem, aby być tekstem bazowym dla jakiejś nauki. Więc inaczej, w tekst wyrwany z kontekstu możemy wczytać wszystko, co chcemy. Więc przeczytajmy fragment w jego kontekście. Jest to fragment, który znajduje się w pierwszym liście Piotra, wersety od 18 do 25. I apostoł Piotr napisał: niewolnicy, z całą odpowiedzialnością podporządkowujcie się woli panów, nie tylko dobrych i łagodnych, ale także przykrych. Kto bowiem posłuszny sumieniu oświeconemu przez Boga napotyka trudności i cierpi niewinnie, ten właściwie dostępuje łaski. Bo cóż to za zaszczyt, kiedy się cierpi z powodu własnych grzechów? Ale właśnie wtedy, gdy znosicie cierpienia za swoje dobre czyny, spotyka was łaska ze strony Boga. Na to was powołano. Chrystus również cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani w jego wypowiedziach nie znaleziono zdrady. On, gdy mu ubliżano, nie odpowiadał obelgą. Gdy cierpiał, nie groził, raczej powierzał się temu, który rozstrzyga sprawiedliwie. On sam w swoim ciele zaniósł nasze grzechy na krzyż, abyśmy martwi dla grzechów żyli dla sprawiedliwości. Jego sińcami zostaliście uleczeni, byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz zawróciliście do pasterza i stróża waszych dusz. Więc spójrzmy na kontekst tego, o czym mu pisze Piotr. Piotr w drugim rozdziale mówi swoim adresatom, chrześcijanom, jak mają żyć w różnych kontekstach, jak ich wiara ma wpływać na ich codzienne życie. I Piotr mówi między innymi, jak chrześcijanie powinni odnosić się do władzy świeckiej. Następnie Piotr zwraca się do niewolników i mówi im, jak mają funkcjonować w stosunku do swoich panów. Dalej, w trzecim rozdziale, Piotr mówi swoim adresatom odnośnie małżeństwa, jak mają funkcjonować w małżeństwie. I w końcu mówi o tym, jak wierzący powinni funkcjonować we wspólnocie, w kościele, w zborze. Więc Piotr nie zajmuje się generalnie kwestią uzdrowienia. Piotr, zwracając się do niewolników, powołuje się na ten fragment z Izajasza, ale cytuję ten fragment wraz z innymi fragmentami, żeby pokazać, jak postępował Chrystus. A chcę im to pokazać, żeby oni też postępowali w odpowiedni sposób, we właściwy sposób wobec swoich panów, mając za wzór Chrystusa. Widzimy więc, że Piotr w tym fragmencie w ogóle nie mówi na temat uzdrowienia. A jeśli by mówił, to byłoby to bardzo dziwne, że mówi tylko do niewolników, a do mężów i żon nic nie mówi, a do pozostałych chrześcijan nic nie mówi na ten temat. Więc Piotr przypomina tym niewolnikom postępowanie Chrystusa i jak Chrystus zniósł cierpienie, które na niego spadło. Przypomina im, że Chrystus cierpiał jako sprawiedliwy za niesprawiedliwych, więc Piotr nic nie mówi tu na temat uzdrowienia. To, że jego sińcami jesteśmy uleczeni, to raczej jest powiedziane w kontekście tego, że Chrystus zajął się naszym grzechem. Że dzisiaj jesteśmy jego naśladowcami Chrystusa i tyle. Ale nie mówi tutaj nic o fizycznym uzdrowieniu. Ponadto zobaczmy, co Piotr mówi tym niewolnikom chrześcijanom. On nie mówi im, że nie będą już więcej cierpieć, że nie otrzymają razów od swoich złych właścicieli. Piotr mówi zupełnie coś innego. Piotr mówi im, że ze względu na Chrystusa będą cierpieć niewinnie. I to jest ich powołanie jako chrześcijan, ponieważ Chrystus też cierpiał niewinnie. Więc tym bardziej widzimy, że ten fragment nic o uzdrowieniu nie mówi. Nie mówi, że Chrystus na krzyżu zapłacił cenę za nasze całkowite uzdrowienie. Więc te fragmenty w Nowym Testamencie w ogóle do tego nie nawiązują, w ogóle są używane w innym, można powiedzieć, w innych sytuacjach, w innych kontekstach. Zatem możemy powiedzieć, że Izajasz w tym fragmencie mówi o grzechu i o tym, że sługa Pana, czyli Pan Jezus Chrystus, zajmie się naszym największym problemem, jakim w naszym życiu jest grzech. A jeżeli Pan Jezus zajmie się grzechem, który jest przyczyną wszelkiego zła w naszym życiu, to znaczy, że usunie też wszelkie negatywne skutki grzechu w naszym życiu. Ale tutaj musimy zadać kluczowe pytanie. Kiedy się to stanie? Kiedy te negatywne skutki grzechu zostaną z naszego życia usunięte? Otóż w teologii jest takie powiedzenie. Już, ale jeszcze nie teraz. Już, ale jeszcze nie teraz. To znaczy, że przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa nasze grzechy zostały nam przebaczone. Uwierzyliśmy w Chrystusa, otrzymaliśmy przebaczenie grzechów, nasze grzechy zostały przebaczone. Już teraz zostaliśmy przyjęci do Bożej rodziny. I na potwierdzenie tego otrzymaliśmy Ducha Świętego, który jest duchem synostwa. I dzięki temu duchowi wołamy Abba, Ojcze. Już teraz otrzymaliśmy zadatek naszego przyszłego dziedzictwa w niebie, w Chrystusie, poprzez to, że otrzymaliśmy właśnie Ducha Świętego, którym jesteśmy zapieczętowani na dzień odkupienia. Ten Duch zamieszkuje w nas. Więc nasze zbawienie zostało rozpoczęte. Ale dzisiaj nie doświadczamy jeszcze wszystkich błogosławieństw tego zbawienia. Nie doświadczamy wszystkich błogosławieństw w pełni. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian taką rzecz. Przeczytajmy. 8 rozdział 22 do 25 wersetu. Wiemy bowiem, że całe stworzenie aż do teraz wzdycha i znosi bóle rodzenia. A nie tylko ono. Podobnie my sami, którzy już mamy pierwszy owoc ducha, wzdychamy w sobie, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. Z taką właśnie nadzieją zostaliśmy zbawieni. Nadzieja, której spełnienie się widzi, właściwie nie jest nadzieją, bo kto żyje nadzieją na to, co już się spełniło. Ale jeśli spodziewamy się tego, czego jeszcze nie widać, to oczekujemy tego z całą wytrwałością, więc oczekujemy pewnych rzeczy, oczekujemy objawienia się synów Bożych, tak? Oczekujemy usynowienia, wzdychamy dzisiaj. Dlaczego wzdychamy? Ponieważ doświadczamy różnych trudności, cierpienia, chorób, smutku, bólu i tak dalej. I wzdychamy z oczekiwaniem, że przyjdzie dzień, kiedy tego już nie będzie. Więc apostoł Paweł przypomina nam, że pełnia naszego zbawienia dopiero nadejdzie. Ono nadejdzie wraz z Chrystusem, którego przyjścia, ponownego przyjścia oczekujemy. I wtedy dopiero doświadczymy w całej pełni tego wszystkiego, co Jezus wypracował dla nas na krzyżu. Wtedy już nie będziemy wzdychać, wtedy już nie będziemy przeżywać bólu, wtedy nie będzie już choroby, cierpienia, grzechu czy śmierci. Ale dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, wzdychamy i oczekujemy z nadejściem, na nadejście tego dnia, kiedy nasze znikome ciała zostaną przemienione na podobieństwo tego uwielbionego ciała Chrystusa, kiedy będziemy żyć już na wieki. Więc dopóki ten dzień nie nadejdzie, to będziemy chorować, będziemy cierpieć, będziemy mieć pewne trudności i będziemy umierać. Będziemy tego doświadczać, ponieważ nasze ciało nie zostało jeszcze przemienione. Ono jest takie, jak było przed nawróceniem. Ono jest podległe rozpadowi i śmierci. I widzimy to na przykładzie różnych ludzi, wierzących i niewierzących. W Nowym Testamencie apostoł Paweł widzimy, że cierpiał, był chory. Współpracownicy Pawła też chorowali, więc nie myślmy, że my jesteśmy w jakiś sposób lepsi od nich i nas to wszystko ominie. Oczekujemy nadziei, czy też żyjemy nadzieją nowego ciała. Można zadać sobie pytanie, czy Bóg zatem dzisiaj nie uzdrawia? Uzdrawia, ponieważ Bóg się nie zmienił. Bóg uzdrawiał od zawsze, ale Bóg jest suwerennym władcą, jest suwerennym Bogiem i On uzdrawia tego, kogo chce, kiedy chce i jak chce. Boga nie można zmusić do uzdrowienia kogoś. Nie można na nim presji zrobić, żeby coś zrobił. Przysadzawce Betesda w Jerozolimie znajdowało się wielu chorych, ale Pan Jezus uzdrowił tylko jednego. Przy innej okazji uzdrowił wszystkich, którzy się źle mieli. Przy innej okazji nie dokonał żadnego cudu z powodu niewiary ludzi. Więc nie można zrobić reguły odnośnie Boga i Jego działania. Nie można powiedzieć, że Bóg działa tak i koniec, kropka. Bóg działa tak, jak chce. Bóg może uzdrowić w cudowny sposób i robi to, ale to nie znaczy, że robi to zawsze i wszędzie. Jeśli byłeś chory i wyzdrowiałeś dzięki lekarstwom, to wcale nie znaczy, że stało się to niezależnie od Boga. To wcale nie znaczy, że Bożej ręki tam nie było. Ja bym powiedział, że właśnie była tam Boża ręka, która sprawiła, że lekarz przepisał ci właściwe lekarstwa i że te lekarstwa zadziałały. To jest ten zwykły sposób, w jaki Bóg działa. Bóg dał nam w swojej opatrzności lekarzy. żeby nam pomagali w chorobach czy z chorobami. Ale też Bóg może uzdrowić chorobę w cudowny sposób. To jest sposób, w jaki Bóg działa, ale zdecydowanie rzadziej. Więc jeśli chodzi o choroby, o wirusy czy bakterie, to bądź ostrożny i swoim postępowaniem nie wystawiaj Boga na próbę. Albo mówiąc inaczej, nie kuś Boga, ponieważ Bóg nie jest podatny na pokusy. Bóg obdarzył nas rozumem, obdarzył nas zdrowym rozsądkiem, obdarzył nas swoim słowem, abyśmy byli mądrzy i w sposób mądry postępowali. Dlatego stosuj się do zaleceń władz. Dlatego szczególnie w tym czasie ograniczaj kontakty z innymi, bo możesz się zarazić jak każdy inny człowiek. Masz takie samo ciało jak każdy inny człowiek. Masz ciało, które jest kruche, które jest śmiertelne. Dlatego dbaj o to, aby je chronić, aby chronić siebie, aby chronić innych i nie wmawiaj sobie, że jego ranami zostałeś uleczony, więc żadna choroba się ciebie nie chwyci, bo ten fragment o tym w ogóle nie mówi. Izajasz i inni autorzy biblijni właśnie nie rozumieli tak tego fragmentu i nie nauczali tak, jak nauczają dzisiaj ci, którzy głoszą całkowite uzdrowienie, już teraz. Więc bądź mądry i nie daj sobą manipulować innym, którzy takie rzeczy głoszą. To jest bardzo atrakcyjne głoszenie, tak? Bo każdy chce panować nad chorobą, każdy chce kontrolować chorobę, każdy chce być panem w swoim życiu nad wszystkim. Ale rzeczywistość jest taka, że nie jesteśmy, że nie panujemy, że jesteśmy jak trawa, która dziś jest, a kiedy wschodni wiatr powieje, to ginie. Więc bądź mądry. Nie poddawa się tego typu manipulacjom. Już nie jeden z tych, którzy wierzyli w takie rzeczy, w takie nauki i którzy głosili takie nauki, umarli z powodu różnych chorób. Więc to są po prostu fakty, a z faktami się nie dyskutuje, więc chroń siebie i innych w czasie tej epidemii. Nie wystawiaj siebie na różne zagrożenia z powodu tego, co inni mówią, może nie rozumieją. Chroń siebie i innych, bo w ten sposób służysz sobie, że służysz Bogu i właśnie i bliźniemu. Amen.